I nadal w żółtej koszulce lidera Antoni Opaliński, przegląd prasy.
Dzień dobry, następnym razem przyjdę w Seledynowej. Sprawy zagraniczne, dziennik Gazeta Prawda, konkurs na najlepszego antyzemana. Chodzi oczywiście o wybory w Czechach. Jutro nasi południowi sąsiedzi wybiorą się do urn, piszą Klara Kringer i Jakub Kapiszewski. Chociaż sondaże zwiastują jego zwycięstwo w pierwszej turze, to w walce o hrad głowa państwa, czyli Miloš Zeman, może go wyprzedzić polityczny nowicjusz. Miloš Zeman uchodzi za czeskiego Trumpa i trwa poszukiwanie czeskiego antyzemana, czyli Trumpa. Stąd zaskakująca popularność prezesa Czeskiej Akademii Nauk Jiřího Drahosa, dotąd nieobecnego w politycznej debacie. To najpopularniejszy antyzeman. Obecnie też zresztą nie do końca wiadomo, co stoi za nim, jakie poglądy polityczne, przynajmniej wiadomości na ten temat, jakich szukałem w mediach, są sprzeczne. Wybory w Czechach już jutro. Rzeczpospolita. Bruksela odbija Rosji Bałkany, pisze Jędrzej Bielecki. Za 7 lat do Unii mają być przyjęte Serbia i Czarnogóra. To konieczne, by zablokować tu wpływy Kremla. Niewątpliwie przyjęcie tych krajów do Unii Europejskiej zmieni geopolityczną sytuację w najbardziej zapalnym chyba dziś obok Ukrainy rejonie Europy, czyli na Bałkanach. Wielka Brytania, artykuł pod tytułem Miał zakaz wjazdu od Trumpa, trafił do rządu w Londynie. W żadnym innym kraju Unii Europejskiej muzułmanie nie odgrywają tak poważnej roli w polityce. Kolejny wyznawca islamu dostał ministerialne stanowisko. Beneficjentem przemeblowania gabinetu brytyjskiej pani premier jest Nadhim Zahawi, urodzony w Bagdadzie Kurd, który został we wtorek wiceministrem edukacji. Gazeta przypomina innych brytyjskich polityków pochodzenia azjatyckiego, na przykład Sadiq Khan, burmistrz Londynu z pochodzenia pakistańczyk, czy też Syed Kamal, lider bliskiej polskiej prawicy frakcji konserwatystów i reformatorów w Parlamencie Europejskim. W Kurierze Wnet zresztą był kiedy wywiad z tym politykiem. Czas na podróż na Daleki Wschód. Anna Kostrzewska.
Dzień dobry, też pozwolę sobie na sam początek do Trumpa nawiązać, a dokładniej do odpowiedzi premiera Pakistanu Shahida Khakana Abbasiego, o której pisze pakistański The Patriot. A odpowiedział on w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika The Guardian, odniósł się do sławetnej wiadomości, noworocznej wiadomości na Twitterze prezydenta amerykańskiego, w której oskarżył on Pakistan o udzielanie bezpiecznego schronienia terrorystom, a także zagroził wstrzymaniem pomocy finansowej. Premier odniósł się do tego w ten sposób, że amerykańska pomoc w ciągu ostatnich 5 lat wynosiła mniej niż 10 milionów dolarów rocznie i nie była ona zbyt ważna dla jego kraju, który prowadzi wojnę z terroryzmem, używając swoich własnych zasobów. Powiedział, że na walkę tę Pakistan wydał 120 miliardów dolarów i podkreślił, że międzynarodowe siły nie były w stanie kontrolować terrorystów w Afganistanie. Przechodząc już do bardziej optymistycznych wiadomości, to The Japan News, będąc angielską wersją japońskiego The Yomiuri Shimbun, napisał, że podczas wtorkowych rozmów ze swoim południowym sąsiadem Korea Północna oświadczyła, że wyśle swoją delegację na odbywające się w lutym zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu. Korea Południowa natomiast stwierdziła, że na czas imprezy gotowa jest znieść część sankcji. Zaproponowała też, by sportowcy z obydwu państw maszerowali wspólnie na ceremonię otwarcia igrzysk i razem wzięli udział w innych mających w tym czasie miejsce wydarzeniach. I z okazji rozpoczętej w poniedziałek, a kończącej się dzisiaj wizyty Emmanuela Macrona w Chinach, pochodzące właśnie z państwa środka China Daily, opublikował artykuł dotyczący relacji chińsko-francuskich w czasie piastowania urzędu przez obecnego prezydenta Francji. Dowiedzieć się można z niego, że od chwili objęcia swojego stanowiska zaczął dążyć do stworzenia wszechstronnego partnerstwa strategicznego pomiędzy obydwoma krajami oraz że zawarły one liczne dwustronne porozumienia dotyczące m.in. gospodarki, handlu, dyplomacji i bezpieczeństwa. Autorzy wspominają również o chińskim poparciu stanowiska Francji, która promuje dalszą integrację w ramach Unii Europejskiej, oraz zaznaczają obopólne zainteresowanie reaktywacją jedwabnego szlaku. O wszechstronnym partnerstwie, ale już pomiędzy innymi graczami, a konkretnie Indonezją a Turcją, pisze indonezyjskie The Jakarta Post. Dalekowschodni partner rozpoczął w tej sprawie negocjacje, a relacje te mają służyć zwiększeniu eksportu. Pierwsza runda negocjacji w sprawie porozumienia handlowego, zwanego, tutaj długa nazwa, indonezyjsko-chińskim porozumieniem w sprawie wszechstronnego partnerstwa gospodarczego, odbyła się w Dżakarcie i trwała od poniedziałku do wtorku. W środę przedstawiciel strony indonezyjskiej stwierdził w swoim oświadczeniu, że główny problem dla eksportu krajowych towarów do Turcji są wysokie cła importowe. I tutaj zakończę to powiedzmy o spotkaniu, które może być dość zaskakujące, o którym pisze filipińskie Manila Bulletin. I tak, podczas dzisiejszego spotkania z delegacją Komunistycznej Partii Chin prezydent Filipin Rodrigo Duterte wyraził swoją chęć dalszej poprawy relacji z Chinami. I jest to zaskakujące właśnie o tyle, O ile deklaracja, o ile państwo ośrodko zwiększyło swoją aktywność na rafie Kagintingan, znajdującej się na będącym przedmiotem licznych sporów w Morzu Południowochińskim.
Dziękuję bardzo. Czas jeszcze wrócić do tygodników. Ich diagnozy polityczne się nieco zdezaktualizowały. Jarosław Kaczyński tutaj napisał ciekawszy artykuł i w związku z tym niektórych artykułów już nie trzeba cytować, chyba że jako pewien element historyczny, ale nie zmienia to faktu, że w tygodnikach są też rzeczy nie do końca polityczne albo polityczne inaczej i one są wciąż aktualne. Wojciech Stanisławski w swojej rubryce Czytanie jako sport ekstremalny w tygodniku Sieci. To jeden z ciekawszych przeglądów książek w polskiej prasie. Tym razem pisze o książce Petera Judsona, holenderskiego historyka, Imperium Habsburgów. Czy Imperium Habsburgów, kiedy upadało, było czymś anachronicznym, czy wprost przeciwnie, jest to przykład udanej modernizacji, w której świetle można dostrzec mizerię dzisiejszych federalizmów. Takie pytanie zadaje holenderski historyk. Natomiast można tutaj dodać, że ta nostalgia za tym Imperium Habsburgów, które organizowało Europę Środkową, jakoś wciąż na zachodzie Europy istnieje. W tygodniku Do rzeczy Zmęczona twarz Benedykta. Artykuł profesora Grzegorza Kucharczyka, oczywiście o Benedykcie XVI, czyli Józefie Ratzingerze, profesor teologii, ekspert Soboru Watykańskiego II, arcybiskup Monachium, kardynał, prefekt Kongregacji Nauki i Wiary, wreszcie papież Benedykt XVI. To żywa historia kościoła przełomowego ostatniego półwiecza. Jest tutaj sylwetka Benedykta XVI. Jest też próba analizy, dlaczego jeden z najwybitniejszych Niemców, chyba nie tylko w XX i XXI wieku, ale w ogóle w historii, jest niepopularny w swojej własnej ojczyźnie. W gazecie Polskiej Tygodniku, tutaj trochę historii takiej dawniejszej, Tomasz Łysiak pisze o normańskim młocie na Saracenów i przypomina epopeję podboju południowej Italii przez Normanów, czyli zromanizowanych wikingów, którzy z Normandii przybyli na południe Europy i tam założyli kilka bardzo ciekawych, interesujących państw, które odbijały ziemię południowych Włoch i Sycylię z rąk Saracenów, czyli muzułmanów. Normanowie szybko w niespełna 150 lat z pogańskich wikingów przemienili się w modelowych chrześcijan i rycerzy. No cóż, dzisiaj Normanów już nie ma. I jeszcze z niemieckiej prasy są takie gazety, które co prawda nie mówią prawdy na swoich stronach politycznych, albo mówią rzadko, natomiast nie kłamią na stronach gospodarczych, ponieważ cyfry nie kłamią. Die Welt, Springerowski dział gospodarczy, artykuł o tym, że wzrasta do Europy Zachodniej import rosyjskiego gazu. Z jednej strony jednym z celów deklarowanych Unii Europejskiej jest odchodzenie od uzależnienia gospodarczego od Rosji, ale z drugiej strony wzrasta obecność rosyjskiego gazu na europejskim rynku, czyli to uniezależnienie jak na razie się nie udaje. Szwecja, portal Defense24 pisze, Szwecja, społeczeństwo w służbie obrony totalnej. Mamy taki stereotyp Szwedów jako narodu zniewieściałego, ogarniętego polityczną poprawnością we wszystkich aspektach. Tymczasem okazuje się, że Szwedzi przygotowują się do wojny i przygotowują program obrony, którą nazywają obroną totalną. I teraz ostatnia informacja. Ostatnia informacja będzie z Francji. We Francji trwa, proszę Państwa, spór o to, czy można dotknąć kolano. O co chodzi? Dawno temu, w taki to cytat z książki Waldemara Łysiaka, bohater pyta się drugiego bohatera, czy widziałeś coś piękniejszego, a to jest książka dobry i drugi z bohaterów, Stefan Karśnicki, odpowiada, nie widziałem, nie zostałem jak dotąd przedstawiony Katarzynie Deneuve. Catherine Deneuve już od tego czasu nieco się postarzała, ale wciąż jest nie tylko piękna, ale i ma charakter. I teraz stała się jedną z inicjatorek listu otwartego francuskich artystek, które krytykują akcję Me Too, mówiąc, że ona trywializuje sprawę, że istnieje różnica między uwodzeniem a molestowaniem seksualnym i francuskie artystki z panią Katarzyną Deneuve na czele domagają się, żeby pozostawić mężczyznom prawo do podrywania, bo inaczej coś złego stanie się ze światem. Vive la France. Dziękuję bardzo.
To był Antoni Opaliński.